Dokładnie, ten Łukasz Jankowski zaprosił na wywiad Wnet Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale też sekretarz stanu w kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo, były wiceminister zdrowia, były wiceprezydent Chełma i jeszcze pewno Kila.
Mąż.
Ale też człowiek, bo pewno państwo korzystają z takiej aplikacji M-Obywatel, dowód cyfrowy, pewno państwo korzystają z e-recepty i mogą się posługiwać i ułatwiony jest ten zakup leków.
Życzymy zdrowia wszystkim.
Oczywiście.
Jak najmniej korzystać.
Ale to zaczniemy od, to może tak nie powinno się postępować, ale od zauważenia, że to pan poseł był za to odpowiedzialny za e-receptę, za cyfrowy dowód osobisty, tak?
Tak, to prawda.
To z receptą wcale nie była prosta sprawa. Trzeba było zaprosić do Ministerstwa Zdrowia, w którym jest bardzo dużo urzędników, ale nie wszyscy się znają na cyfryzacji. Trzeba było stworzyć grupę, która stworzyła ten system.
Ale eksperci się znaleźli. Można nawet powiedzieć, że oni już byli na miejscu, a dzięki temu, że miałem też wsparcie profesora Łukasza Szumowskiego, to te sprawy poszły naprawdę szybko i po dekadzie niemocy, w 2 lata niecałe od mojego przyjścia do Ministerstwa Zdrowia, minęły do uruchomienia już na pełną skalę funkcjonowania tego systemu e-recept. No i myślę, że to bardzo, bardzo dobrze, że tak się stało. Dzisiaj wszyscy z tego korzystają. Mamy internetowe konto pacjenta, najpopularniejszą e-usługę w Polsce. 17 milionów użytkowników, o ile dobrze pamiętam. Także widać, że te usługi cyfrowe, kiedy są dobrze zrobione, kiedy są wygodne, kiedy nam oszczędzają czas, to po prostu z nich korzystamy.
A to internetowe konto pacjenta też powstało za czasów
tak
Prawa i Sprawiedliwości?
Tak się złożyło, że tak.
To okropne naprawdę, to... To powinna być komisja śledcza w tej sprawie.
Moim zdaniem jeszcze będzie. Dzisiaj słyszę, że pani minister zdrowia zapowiada, że w ciągu pół roku będzie rejestracja przez internet do kardiologa i onkologa. I z jednej strony no, bardzo bym sobie życzył, żeby tak właśnie się stało, ale myślę, że ktoś tutaj źle podpowiada, dlatego że to są chyba dwie najbardziej skomplikowane specjalizacje, a system rejestracji wbrew pozorom jest naprawdę skomplikowany. Więc żeby to dobrze działało, to ja bym zaczął od czegoś innego. No ale będziemy patrzeć, monitorować, recenzować. Ja bym zaczął od węższej specjalizacji, która jest dostępna w mniejszej liczbie miejsc świadczenia tych usług medycznych na terenie Polski. Pewnie bym zaczął od czegoś dla dzieci, bo tam to jest taka węższa specjalizacja. E-rejestracja będzie działała wtedy, kiedy do systemu w jednym momencie wejdą wszystkie placówki w całej Polsce. Przygotowanie tego to jest naprawdę niemała praca, co widzieliśmy przy recepcie, gdzie te placówki wchodziły stopniowo, no ale musiał nastąpić ten moment, kiedy powiedzieliśmy tak, to już ten moment, system zaczyna działać, a e-recepta jest usługą dużo mniej skomplikowaną także od strony funkcjonowania systemu ochrony zdrowia niż rejestracja. Także no zobaczymy, będziemy obserwować. Taka jest rola konstruktywnej opozycji, żeby patrzeć na ręce władzy i
co oczywiście nie jest literaturą faktu, tylko science fiction, ale gdyby pani minister panu zaproponowała, proszę pana, wprowadził pan receptę, wprowadził pan cyfrowy dowód osobisty, wprawdzie jest pan z PiS-u, no ale trudno, proszę, zapraszam pana do tej pracy. Przyjąłby pan takie zaproszenie?
Jeżeli bym dostał propozycję wejścia do rządu Platformy Obywatelskiej, no to bym wtedy powiedział tej osobie, która dzwoni, że no, to nie jest najbardziej udana taka radiowa prowokacja. Widziałem bardziej skuteczne, bardziej wiarygodne i że ktoś się nie postarał.
Dobrze, co było najtrudniejsze przy wprowadzeniu cyfrowego dowodu osobistego?
Najtrudniejsze było ściągnięcie do administracji zespołu ekspertów i to się udało. Dzisiaj w Centralnym Ośrodku Informatyki mamy ludzi, którzy mają doświadczenie w sektorze bankowym, w telekomach. Przy prowadzeniu projektów naprawdę na dużą skalę. Efektem było to, że udało nam się zrobić aplikację, która przez co najmniej kilka tygodni była na samej górze, jeżeli chodzi o swoją kategorię we wszystkich sklepach z aplikacjami w Polsce. No i to pokazuje, że to był naprawdę strzał w dziesiątkę. W ciągu pierwszych 4 miesięcy od lipca do listopada, kiedy odchodziłem z ministerstwa, było ponad 5 milionów wydanych cyfrowych dowodów.
Jest pan też odpowiedzialny za to, odpowiedzialny to może złe słowo, ale w każdym razie wprowadził pan ten PESEL, dzięki któremu Ukraińcy, którzy uciekają, uciekli z Ukrainy, wyjechali. Uchodźcy wojenni z Ukrainy mogli bardzo szybko dostać PESEL i zacząć funkcjonować na terenie Rzeczpospolitej.
Mam nadzieję, że nie słuchał nas pan poseł Grzegorz Braun, bo jak się zaraz zobaczymy w Sejmie, to mogę mieć problemy. Ale a mówiąc zupełnie poważnie, to tak, uruchomiliśmy ten projekt w ciągu 3 tygodni od startu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Dzięki temu projektowi w ciągu trochę ponad miesiąca 1 milion obywateli Ukrainy uzyskało numer PESEL, dzięki któremu mogło funkcjonować w Polsce w sposób tak naprawdę dla polskiego państwa możliwie najwygodniejszy, dlatego że kiedy się porozmawia z ekspertami, to oni jasno wskazują, że kwestie identyfikacji i wiedzy o tym, kto jest kim, są jednym z najważniejszych przy kryzysie uchodźczym, a tutaj udało się to sprawnie rozwiązać. Mamy też dane, bo mamy odciski palców, zdjęcie w takim formacie biometrycznym umożliwiającym przeglądanie tego zbioru, także naprawdę to się, myślę, dobrze udało i to nam zaoszczędziło, myślę, że setki milionów złotych i tysiące godzin czasu pracy urzędników.
Wie pan, że do Polski przyjeżdżają przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy wyjeżdżają stąd z przeświadczeniem, że społeczeństwo polskie pomogło Ukraińcom, a rząd Mateusza Morawieckiego nic nie zrobił, bo taki jest brief i takie jest przekonywanie ludzi w Europie, że tutaj Mateusz Morawiecki, rząd Morawieckiego zasnął 24 lutego i spał aż do szczęśliwego momentu, czyli do 15 października 2023 roku, kiedy Polska została obudzona przez charyzmatycznego przywódcę Donalda Tuska.
Myślę, że tamci państwo rzeczywiście chcieliby w to wierzyć, ale...
Wierzą.
Kto im zabroni? To już jest ich sprawa. Wszyscy w Polsce wiemy, jak było.
To czy wiemy, czy nie wiemy?
Myślę, że wiemy. Myślę, że ludzie dzielą się na dwie kategorie. Wiem i wiem, ale nie powiem.
Tak, pan myśli. Bo może przyjdzie czas na zacytowanie dzisiejszej Gazety Wyborczej, ale skoro zaczęliśmy od Ministerstwa Zdrowia, no to jest tak, że była pandemia i były maseczki i były respiratory. I to też jest przyczyna wielu artykułów w gazetach i być może komisji śledczej, być może prokuratorzy może się już zajmują tą sprawą. Jak wygląda?
Ta sprawa od samego początku, czyli od 2020 roku, jest przedmiotem zainteresowania prokuratury. Ja tam zresztą zeznawałem jako świadek i ja powiem tak, ja mam nadzieję, że czy prokuratura, czy komisja śledcza, mam nadzieję, że ktoś po prostu raz a dobrze tę sprawę wyjaśni, tak żeby ten ściek, który się wylewa w opinii publicznej, na przykład na profesora Łukasza Szumowskiego, który jest tutaj absolutnie niesprawiedliwie oskarżany o nieuczciwość, o to, że postępował niezgodnie z prawem. Zresztą na mnie też, ale tam tym, kto się mnie przyjmuje. Pamiętam wtedy, jak mój szef od rana do wieczora naprawdę oddał wszystko, co miał, żeby walczyć z pandemią, która pojawiła się w Polsce. I jeżeli ktoś jest subiektywny i spojrzy na dane z tamtego czasu, to Polska była jednym z liderów, jeśli chodzi o najmniejszą liczbę zakażeń, zgonów i konsekwencji zdrowotnych, jeżeli chodzi o pandemię. No przynajmniej w tym okresie, kiedy ministrem zdrowia był profesor Łukasz Szumowski.
A z tymi respiratorami jak było?
Było tak, że tego sprzętu po prostu nie było. Ja sam odpowiadałem za tę transakcję, więc znam wszystkie jej szczegóły. Mieliśmy rekomendację od agencji wywiadu, która wskazała, że to jest firma, która może ten sprzęt dostarczyć. Weryfikowaliśmy to także w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i otrzymaliśmy informację, że CBA nie widzi jakichkolwiek przeciwwskazań do współpracy z tą firmą i z osobami.
To wszystko było na piśmie, oczywiście.
Oczywiście. I to zresztą niedawno podczas jakiejś audycji w internecie to się chyba nazywało Szalona Polityka, panowie zapytali, na gdzie to jest. Ja powiedziałem, no wyślę zdjęcie i to zdjęcie wysłałem, także mogę też tutaj, nie wiem, może na antenie radiowej słabo się to pokazuje, ale oczywiście ta korespondencja, o której teraz mówię, czyli potwierdzająca wiarygodność tej firmy, była przesłana do Ministerstwa Zdrowia i weryfikowaliśmy też, czy ten sprzęt, to jest sprzęt, który rzeczywiście jest niezbędny. Ja korespondowałem ten temat z ówczesnym konsultantem krajowym do spraw anestezjologii i intensywnej terapii. No i ta korespondencja miała przebieg mniej więcej taki, że przysłałem te modele, pan profesor powiedział tak, to tego potrzebujemy. Ja zapytałem o cenę. Oczywiście to była tylko opinia, bo te decyzje ostatecznie podejmowałem ja. No i pan profesor powiedział, że takie teraz są te ceny. I rzeczywiście one teraz takie były, wtedy takie były. Tego sprzętu po prostu na całym świecie nie było. Dzisiaj słyszymy o tym, że w Wielkiej Brytanii utylizowane jest 6 tysięcy respiratorów, dlatego że nie miały, zostały kupione właśnie w trakcie pandemii i nie miały europejskiego znaku, tam certyfikatu CE. Wtedy wszyscy patrzyli na to w ten sposób, że lepsze są ściągnięte z zagranicy, nawet tak jak w przypadku tych respiratorów, które miały trafić do Polski z Pakistanu, niż żadne, dlatego że ludzie po prostu umierali. W Europie były miejsca w krajach dużo zamożniejszych od Polski, gdzie z powodu braku sprzętu nie było możliwości udzielenia pomocy. Chcieliśmy za wszelką cenę temu przeciwdziałać.
Ta transakcja, proszę przypomnieć, ona doszła do skutku, czy nie?
Transakcja doszła do skutku. Ten sprzęt został częściowo dostarczony do Polski. W lipcu, kiedy okazało się, że w terminie przewidzianym w umowie to nie zostało zrealizowane, my tę umowę wypowiedzieliśmy. Natomiast ten sprzęt, który miał dotrzeć do Ministerstwa Zdrowia, w kolejnych miesiącach dotarł do Polski, zresztą został potem zlicytowany przez komornika po przejęciu go w tej firmie. Natomiast problemem było to, że jak rozumiem, firma, od której kupiliśmy ten sprzęt, od swojego kontrahenta w Pakistanie dowiedziała się o tym, że producent, firma Vyaire, przesuwa o 3 miesiące termin dostawy. Dla nas to był tak zwany deal breaker, ponieważ wtedy płacenie bardzo wysokiej ceny nie miało sensu, bo od lipca mieliśmy możliwość korzystania z dostaw w ramach wspólnego mechanizmu wspólnych zakupów Unii Europejskiej. My zamawialiśmy tylko ten sprzęt, który mógł dotrzeć do, miał dotrzeć do Polski do 1 lipca. I za tę bardzo szybką dostępność byliśmy skłonni zapłacić więcej. W momencie, w którym tego nie było, no to się z tej umowy wycofaliśmy. Pieniądze są systematycznie odzyskiwane. Trwa jeszcze dochodzenie praw z nieruchomości, którą ten pan rekomendowany przez agencję wywiadu próbował przepisać na córkę. Jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, że ta sprawa się skończyła w sposób bulwersujący opinię publiczną. To, że ten pan zmarł w Albanii, to na pewno nie budzi niczyjego zaufania i to mnie w ogóle nie dziwi. Natomiast no, mam nadzieję, że nikt nie spodziewa się, że czy ja, czy profesor Łukasz Szumowski mieliśmy cokolwiek wspólnego z tym, jak się potoczyły losy tego pana. Został on nam przedstawiony jako współpracownik polskich służb specjalnych i tak też go traktowaliśmy.
Czyli to była rekomendacja agencji wywiadu. No to w takim razie przejdźmy do laptopów ostatnio dla czwartoklasistów. Laptopy zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Każdy czwartoklasista w Polsce miał takiego laptopa otrzymać. Ci, którzy poszli w roku 2023 roku do szkoły, dostali. Następni prawdopodobnie nie dostaną, bo jak powiedziała pani minister, na laptopy nie ma pieniędzy.
Pani minister, myślę, nie odrobiła pracy domowej.
Bo nie musi, bo no, prace domowe są...
Podobno dopiero od 1 kwietnia, ponieważ to, co mówi na ten temat, po prostu jest niezgodne z prawdą. Na rozliczenie tego projektu w ramach KPO jest czas do trzeciego kwartału 2025 roku, a do tamtego czasu można korzystać z tak zwanego mechanizmu prefinansowania. I rzeczywiście prawdą jest to, że Komisja Europejska wskazała, że trzeba uzupełnić pewne rzeczy, między innymi zakończyć pracę nad strategią cyfryzacji edukacji. To się zaczęło jeszcze, kiedy ministrem był pan profesor Przemysław Czarnek. i po tym, jak to będzie zrobione, będzie można przedstawić faktury do rozliczenia. Ja jestem przekonany, że to się uda rozliczyć,
jeżeli będzie tylko,
no właśnie, jeżeli będzie tylko dobra wola po stronie rządu i na pewno dopóki jeszcze się zajmowała tym ekipa premiera Mateusza Morawieckiego, no to robiono wszystko, żeby tak się właśnie wydarzyło. Natomiast no, moim zdaniem to jest element takiej brutalnej walki wewnątrz koalicji rządzącej, dlatego że według mojej wiedzy jest tak, że po prostu pan premier Gawkowski nie dostał 500 milionów złotych, które potrzebne mu były do tego, żeby zrealizować to w tym roku i dlatego musi dokonać sanacji programu, no a że nie może zrzucić tego na swojego szefa Donalda Tuska, który dwa razy obiecywał dzieciom laptopy i ani razu ich nie dostarczył, no to musi to zrzucić na Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast tutaj też no, nie ukrywam, że to jest naprawdę taka polityczna podłość, co wczoraj widzieliśmy, dlatego że zarzuty, mówienie o zarzutach prokuratorskich, bez podawania żadnych szczegółów.
To zacytuję, widzę Gazetę Wyborczą, 15 strona, Gawkowski. Mogło dojść do korupcji. Wszystko wskazuje na to, że doszło do naruszenia przepisów karnych, do korupcji w trakcie przetargu laptopy dla uczniów.
No właśnie, czyli to jest w taki poprzez takie niedopowiedzenie, wskazywanie właśnie na Ministerstwo Cyfryzacji, na mnie osobiście też, ale sam premier Gawkowski wczoraj potwierdził wielu osobom, że to nie chodzi o mnie, ale nie był skłonny tego powiedzieć publicznie. Niestety jest tak, że ministrem, premierem się bywa. I jeżeli cokolwiek się w tym czasie robiło, podejmowały się jakieś decyzje, to zawsze potem może ktoś przyjść i powiedzieć, tu była korupcja, nie podać szczegółów i po prostu zostawić mediom czy jakimś trollom z internetu takie używanie w tej sprawie. Ja mam nadzieję, że pana premiera Gawkowskiego nic takiego w życiu nie spotka i będę namawiał kolegów i koleżanki z Sejmowej Komisji Cyfryzacji do tego, żebyśmy zorganizowali niejawne posiedzenie w sprawie właśnie wyjaśnienia, o co chodzi z tymi zarzutami prokuratorskimi, bo to jest po prostu sąd kapturowy i lincz medialny.
I w jaki sposób wybierano te firmy, które dostarczały te laptopy?
Za przetarg nie odpowiadało Ministerstwo Cyfryzacji, tylko Centrum Obsługi Administracji Rządowej, czyli instytucja, która kupuje komputery do wszystkich instytucji rządowych, do wszystkich urzędów, ministerstw, jako tak zwany wspólny zamawiający, czy centralny zamawiający. Ten sprzęt został dostarczony przez producentów chyba no, wszystkich wiodących, albo prawie wszystkich wiodących marek. Dell, Lenovo, nie wyliczę wszystkich, nie chciałbym, Acer, Asus, Hewlett Packard, no wszystkie te wiodące firmy, które dostarczają sprzęt elektroniczny w tym przetargu brały udział i mniej więcej każda z nich jakąś część z tego zamówienia otrzymała, ponieważ ono zostało zbudowane w taki sposób, żeby nie było tak, że dostaje to jedna firma. Firma, która stawała do tego przetargu, musiała się wykazać doświadczeniem. Jeżeli popatrzymy, jacy dystrybutorzy stoją za tym zamówieniem, to są to no, największe firmy dystrybuujące sprzęt elektroniczny w Polsce. Zostało zawartych 13 umów ramowych, czyli takich umów, które były warunkiem w ogóle wejścia do tego przetargu. I później dla 73 regionów Polski były tak zwane umowy wykonawcze, czyli taka dogrywka, w której dostawcy jeszcze bardziej schodzili z ceny. To był super transparentny przetarg w pełnym trybie właśnie z ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przyglądała się temu Krajowa Izba Odwoławcza. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. No i przede wszystkim ten sprzęt po prostu trafił do młodych ludzi, a dzisiaj słyszymy, że tych komputerów nie będzie.
To jeszcze cytaty z ministra Gawkowskiego. W czasie kampanii wyborczej powiedział, że ministrem cyfryzacji nie powinien być polityk. To jeden cytat, a drugi cytat już nie z ministra Gawkowskiego, tylko z pana Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. gości, jest gościem Poranka Wnet, tylko pan uznał, że nominacja pana Gawkowskiego, z którym się panu dobrze współpracowało, że wiązał pan nadzieję z tą nominacją, jakieś pozytywne.
I dalej wiąże, dlatego że to, że ktoś nawet popełni jeden błąd, to nie oznacza, że należy go skreślić. Każdy, kto coś robi i pracuje, popełnia błędy. Zresztą tu widać bardzo dobrze różnicę pomiędzy panią minister Nowacką i panem premierem Gawkowskim, bo pan premier Gawkowski zaczął od tego, że zaprosił do ministerstwa chyba wszystkich zainteresowanych w ogóle cyfryzacją w Polsce, zorganizował wielkie konsultacje, a pani Nowacka wie najlepiej i właśnie informuje nas, że nie będzie prac domowych, zrezygnujemy z 1/5 materiału w szkołach. No, nie wiem, ja już jeszcze czekam tylko na to, aż pani Nowacka wystąpi w ogrodniczkach na polu i powie, że tu rozpoczynamy naukę zbierania szparagów.
Te szparagi warto zbierać, bo są bardzo dobre. A co w Sejmie się mówi o tym, co się zdarzyło pannie chyba, albo pani Tun, która została powołana na stanowisko dyrektora w Ministerstwie Cyfryzacji, w ciągu 24 godzin straciła pracę. Oczywiście podpisała kontrakt, w związku z powyższym za tą straconą pracę będzie miała wynagrodzenie, ale to nie jest takie istotne, tylko istotniejszy jest tryb, w jakim to zostało zrobione.
Ja uważam, że jest tak, że wszędzie w administracji powinniśmy zatrudniać ekspertów w obszarze cyfryzacji, nowych technologii, które się zmienia bardzo dynamicznie, w szczególności. Maria Tun bez wątpienia taką ekspertką jest, ma doświadczenie z pracy w zarządach międzynarodowych korporacji. Czy ona po prostu wie, z czym to się je? I po prostu powiem tak, myślę, że o trybie tego to już napisały media wszystko.
Ale co
z mojego
sądzi?
Punktu widzenia po prostu szkoda, że nie udało się takiej osoby ściągnąć do pracy dla Polski, bo jeżeli chcemy budować silne państwo, chcemy budować cyfrowe państwo, to tego nie da się zrobić ludźmi z łapanki. To jest zupełnie oczywiste.
No, ale tutaj zainterweniował premier Donald Tusk. O co o tej interwencji pan sądzi?
Wydaje mi się, że to oznacza, że pan premier Donald Tusk chyba po prostu kierował się tutaj brakiem sympatii rodzinnych i myślę, że to jest bardzo złe. Zresztą, jeżeli się poczyta historię życia Donalda Tuska, to widać, że ten wątek takiej zemsty i wendety się w nim pojawia bardzo często. Myślę, że to nie jest dobra cecha u polityka, bo wyborcy wybierają parlamentarzystów, rząd po to, żeby załatwiał dla nich konkretne
ale
sprawy.
Ale mówi pan zemsta, wendeta, uśmiechnięty polityk przecież.
No, wydaje mi się, że to jest taki uśmiech jednak zawsze troszeczkę wykrzywiony. I to nie w takim dobrym słowa, tego słowa znaczeniu.
Kiedy zaprosiłem pana posła do Poranka Wnet, to myślałem o Intelu, o tym, że nagle jest jakaś turbulencja, jeśli chodzi o budowę, największą budowę w Polsce.
Ta inwestycja, no, musimy jako Polska o nią walczyć, bo to jest największa inwestycja zagraniczna.
Ale to jest
Polski.
Tak, że to Intel chciał, czy też to była inicjatywa rządu premiera Mateusza Morawieckiego?
Wszyscy chcieli. Premier Morawiecki się spotykał z kierownictwem Intela. Zresztą sam był akurat bardzo zaangażowany w ten projekt. No ale to są 2 lata naprawdę ciężkiej pracy instytucji polskich i też po stronie Intela. Natomiast jest jedna ważna rzecz, która może nie wszystkim się spodoba, no ale uważam, że trzeba to powiedzieć. Jaki by ten rząd obecny nie był, to w tych negocjacjach powinniśmy kibicować polskiemu rządowi, żeby zdobył dla nas jak najlepsze warunki, a nie firmie Intel, którą bardzo szanuję, z jej zespołem przepracowaliśmy wspólnie wiele godzin i bardzo chciałbym, żeby ta fabryka powstała w Polsce, ale trzeba pamiętać o tym, że kiedy szczegóły różnych negocjacji przedostają się do mediów, to nie służy tym negocjacjom. Pamiętam, jak staliśmy na polu pod Wrocławiem, czekaliśmy na oficjalne ogłoszenie tej inwestycji. Pierwszy artykuł w tej sprawie w prasie pokazał się dosłownie 5 czy 7 minut przed oficjalnym początkiem wydarzenia. Dlatego, że wszyscy, nawet dziennikarze, których rolą jest dochodzenie prawdy, wiedzieli, że inwestorowi zależy na poufności i jej brak może po prostu jakby zniszczyć zaufanie, które jest ważne. Myślę, że powinniśmy jako klasa polityczna, jako społeczeństwo naprawdę być gotowi do tego, żeby realizować duże projekty, których horyzont wykracza nawet poza jedną kadencję parlamentu. To jest Intel, to jest CPK, to jest elektrownia atomowa, to jest laptop dla ucznia. To są projekty, które będą świadczyć o tym, gdzie Polska będzie nie za kilka lat, tylko za lat 50.
Ale mówi pan negocjować, to znaczy te negocjacje nie zostały z Intelem zakończone?
Zostały zakończone, został podpisany list intencyjny. Natomiast jeżeli obecny rząd wynegocjuje coś więcej, to lepiej dla Polski.
Ale czy te negocjacje mogą być skuteczne? Czy te warunki, które postawi rząd polski...
O tym się przekonamy. Na ten moment nie ma żadnego komunikatu ani spółki, ani rządu w tej sprawie, a Intel to jest spółka giełdowa, o ile dobrze pamiętam, więc o takich rzeczach musi też informować w transparentny sposób swoich inwestorów. Dlatego ja uważam, że po prostu tutaj trzeba dać rządowi pracować i poczekać właśnie na to, aż będzie oficjalny komunikat. Jak będzie oficjalny komunikat, to wtedy przyjdzie czas na ocenę, także polityczną.
Ale to jest tak, że jak pan uczestniczył w tych negocjacjach z Intelem, to nie wynegocjował pan optymalnego kontraktu i optymalnych założeń tego kontraktu z Intelem?
Uważam, że wynegocjowaliśmy wszystko, co się dało. I tu została wykonana naprawdę duża praca. Natomiast to jest tak, że nie mówię tutaj o Intelu, ale to jest taka amerykańska technika negocjacji, że bardzo długo się negocjuje, a potem na ostatniej prostej wrzuca się jeszcze do ogródka przeciwnika kilka kamyczków, licząc na to, że on chcąc, kolokwialnie mówiąc, dopiąć ten temat, na to się zgodzi. Naprawdę powinniśmy bez kompleksów negocjować z inwestorami zagranicznymi tak, żeby to było w interesie Polski i myślę, że tu się naprawdę wszyscy zgodzimy, że bez względu na to, kto to wynegocjuje, to im lepsze warunki wejścia tej firmy do Polski, tym lepiej dla Polski.
A dlaczego ten Intel jest taki ważny? Dlaczego ta inwestycja jest taka ważna?
Bo to jest jedna z najbardziej perspektywicznych branż na świecie i Polska, wchodząc do łańcucha wartości w produkcji półprzewodników, ma szansę wykonać naprawdę duży skok. To jest też, są dobrze płatne miejsca pracy, szansa na rozwój nauki w Polsce, w Nadolnym Śląsku, możliwość współpracy z naprawdę największymi światowymi firmami i to zawsze nam bardzo dobrze jako Polsce, jako gospodarce polskiej robiło. Przecież bardzo wiele takiej wiedzy, doświadczenia menedżerskiego jest właśnie stąd, że po 1989 roku do Polski przyjechały zagraniczne firmy i w pewnym sensie wykształciły nam menedżerów, ekspertów, którzy potem często stanowili o sile firm polskich. I jeżeli chcemy budować silną gospodarkę i prawdziwie polski kapitał, to bardzo dobrze być właśnie w tej branży półprzewodnikowej. I inwestycja Intela jest do tego dobrym pierwszym krokiem.
Z jakimi nadziejami albo obawami pan wyszedł wczoraj po debacie na temat CPK?
Ja się muszę przyznać, że temat CPK śledzę wyłącznie jako obserwator. Natomiast ja się bardzo cieszę z tego, że ten temat jest tak szeroko omawiany, dlatego że to pokazuje właśnie, że mamy taką realną kontrolę społeczną w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu nad kluczowymi dla Polski inwestycjami. Uważam, że to jest bardzo dobre i często można było słyszeć różnego rodzaju narzekania czy tam wątpliwości, czy to polskie społeczeństwo obywatelskie jest silne, czy te instytucje są wykształcone tak, jak powinny, a widać, że sami Polacy pilnują tego, co jest ważne dla Polski. To jest bardzo budujące.
Nie wiem, czy budujący będzie cytat, który z Gazety Wyborczej na zakończenie naszej rozmowy. To tak się przewija przez Gazetę Wyborczą, taka myśl, a teraz taka jest autor. Autor jest przewodniczącym komitetu, to jest Komitet Obrony Demokracji, KOD. To kodowcy w takim razie. W normalnym kraju każda mafia jest delegalizowana, a jej członkowie skazywani na wieloletnie właśnie więzienie tak powinno stać się w Polsce. Ta mafia to jest
Prawo i... Ja aż tak krytycznie nie oceniam Komitetu Obrony Demokracji.
Prawo i Sprawiedliwość jest tą mafią.
Myślę, że to jest bardzo nietrafione porównanie i na pewno takie porównania nie mają nic wspólnego z demokracją. Myślę, że to jest wielki błąd, że się taką retorykę stosuje, że się tak nakręca tę debatę publiczną w Polsce. Nie powinniśmy tego robić, to jest nasza wspólna ojczyzna i trzeba o nią dbać.
Ale jest zderzenie dwóch światów. Świat, który rządził przez 8 lat i świat, który czekał na to, żeby wyrzucić tych, którzy rządzą też przez lat 8.
Tak, to prawda. I teraz jest bardzo dużo tych emocji. Natomiast ja myślę, że zaraz politycy dostaną od społeczeństwa czerwoną kartkę i usłyszą: kochani, no teraz już tam się poobrzucaliście się błotem, a teraz do roboty. I rząd do realizacji swoich obietnic, a opozycja do tego, żeby realizacji tych obietnic naprawdę mocno
to już naprawdę na zakończenie. Cyberbezpieczeństwo, jak w tej dziedzinie stoi Polska?
Myślę, że dobrze. Cieszy fakt, że eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa, którzy zbudowali swoje zespoły, swoje kariery z zarządów Prawa i Sprawiedliwości, tacy jak szef Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generał Karol Molenda, czy szef tego pionu cyberbezpieczeństwa w NASK-u pan Adam Marczyński, oni pozostają na stanowiskach i chyba mają pozostać na stanowiskach, także kontynuacja w takich sprawach jest bardzo ważna i cieszy mnie to, że ją teraz obserwujemy.
Czy jest gdzieś ukryte dno polskiej polityki, w którym coś działa?
Moim zdaniem tak, dlatego że jeżeli się pójdzie do pracy w ministerstwie, to zawsze się tam spotyka osoby, które przychodziły do tego resortu na różnych etapach politycznych i te osoby ze sobą współpracują właśnie dla dobra Polski. Tak być powinno.
Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji, odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo i wiceminister zdrowia. To niektóre tytuły uczelni, jaką pan skończył?
Szkoła Główna Handlowa, Finanse i Rachunkowość.
I dało się to wszystko policzyć, i dało się to wszystko ukończyć, ale jeszcze gdzieś pan był poza granicami? Nie.
Tyle to, jak byłem malutkim chłopakiem, to razem z rodzicami na półtora roku wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, ale ja wtedy chodziłem do szkoły, także to... Myślę, że tej nazwy tej szkoły nikt tu nie skojarzy.
Jest godzina 8:46. Bardzo serdecznie dziękuję. A co dzisiaj w Sejmie?
Głosowanie, na które się spóźnię, jeżeli zaraz stąd nie wyjdę.
A co będziecie głosować, panowie posłowie i panie posłanki?
Zapoznam się z listą, jak będę w drodze.
Jest
wszystkiego godzina dobrego.
Szerokiej drogi, nie ma korków na krakowskim przedmieściu. To jest informacja prawie pewna. 8:47. Biegniemy za Nysę.